Wakacje z Radiem Gdańsk.
A dzisiaj odkrywamy przed Państwem tajemnicę Muzeum Marynarki Wojennej, ale przede wszystkim poznajemy ludzi, którzy tworzą tę niezwykłą instytucję. Już teraz w naszym studiu Piotr Czerepach, dział opracowań muzealiów. Dzień dobry Panie Piotrze, witam bardzo serdecznie.
Witam serdecznie Państwa.
Oprócz tego, że pracownik Muzeum Marynarki Wojennej, to chyba wielki miłośnik Gdyni, tego jak to miasto się tworzyło, jak się rozwijało, ale także ponieważ jesteśmy w szczególnym miejscu, dzisiaj poprosiłam Pana Piotra, żeby zorganizował nam taką marszrutę po Gdyni znanej i nieznanej, bo mam wrażenie, że nawet my, mieszkańcy Trójmiasta, może niekoniecznie gdynianie, bo ci trochę bardziej zafiksowani są na swojej historii, bardzo często mijamy takie miejsca, które o historii Gdyni mogłyby nam bardzo wiele powiedzieć.
No tak, to się zgadza. Tak naprawdę, jeżeli mielibyśmy zwiedzać Gdynię pod kątem wydarzeń 1939 roku, lądowej obrony Wrzeża pod dowództwem pułkownika Dąbka, no to musimy pójść w plener, musimy pójść w lasy, musimy pójść wzdłuż różnego rodzaju potoków.
No to musimy jakąś marszrutę wyznaczyć. Jesteśmy przed Muzeum Marynarki Wojennej i ruszamy w kierunku.
Zaczynając od Kolibek, miejsce, w którym wielu z nas zna takie ujęcie, gdzie łamany jest szlaban przez Niemców. Każdy zna to z podręcznika do historii ze szkoły podstawowej czy z liceum. Historia tego zdjęcia jest w ogóle ciekawa, bo tam długo spekulowano, że to zdjęcie było wykonane znacznie później, dopiero jak się polskie siły wycofały się z Gdyni. Nie. To zdjęcie zrobiono faktycznie 1 września. Po wycofaniu się 2. Morskiego Pułku Strzelców z pierwszej linii, ale dopiero po południu, to gdzieś godzina 14-15, doszedłem do tego po analizie cienia, który padał w tych żołnierzy. Tak.
Serio?
Tak. To była gdzieś 14-15. 1 września.
Państwo nie widzą moich wielkich oczu, okej, okay, dobra, czyli tak się też prowadzi te badania?
Można, jak widać można. I żeby właśnie słuchaczom przybliżyć, gdzie to było dokładnie, jak mamy granicę Sopotu i Gdyni, jest rzeka Sfelina, dokładnie w tym miejscu było przejście graniczne, gdzie był ten łamany szlaban. Tam jeszcze zostało kilka takich elementów zabudowy z przejścia granicznego. Tam też 1 września, nim Niemcy ruszyli, został wysadzony tor graniczny, uniemożliwiając wdarcie się Niemców desantem kolejowym do Gdyni, co też planowano. I ten odcinek frontu był obsadzony przez 2. Morski Pułk Strzelców pod dowództwem pułkownika Szpunara. Dosyć szeroki odcinek dla 1000 żołnierzy. Był to odcinek od placówki tuż nad morzem w Kolibkach aż do Chwarzna. To był spory odcinek, więc tam niecała ta linia była obsadzona. A dzisiaj, gdybyśmy poszli w las wzdłuż potoku Sfeliny, idąc przez Bernadowo, kierując się dalej na Wielki Kack, później z Wielkiego Kacka przez Polanę Krykulec w kierunku na Chwarzno. Ładna wycieczka na cały dzień, piesza, parokilometrowa. Natkniemy się na różnego rodzaju fortyfikacje polowe, jakieś zarysy okopów, które są właśnie pozostałością po 1939 roku. I tutaj, co ciekawe, leniwa obrona niemiecka w 1945 roku wykorzystała te pozycje do obrony też w 1945 roku, poszerzając te linie. Więc nie kopali nowych, wykorzystali te, które były wykopane 6 lat wcześniej.
To jest jeden szlak.
Tak.
Ale w okolicach, w których jesteśmy, też są budynki i miejsca, więc za bardzo nawet nie musimy się oddalać, żeby te ślady znaleźć.
Znaczy generalnie Gdynia... Gdynia nie była jakimś ufortyfikowanym miastem. Pułkownik Dąbek nie planował w ogóle bronić Gdyni, bo szkoda mu było takiej perełki, która, ja to nazywam Gdynię przedwojennym Las Vegas, tak? Bo wyrosło z wioski do bardzo nowoczesnego miasta w bardzo krótkim okresie czasu. I tutaj takich akcentów militarnych nie za dużo mamy. Bardziej chciałem się skupić na tym, co mamy na obrzeżach Gdyni, a warto by było odwiedzić, ale jeszcze na sekundę wrócę do tych Kolibek. Mamy na wjeździe do Gdyni po prawej stronie jest pomnik obrońców Gdyni, poświęcony pomnik 2. Morskiego Pułku Strzelców. Obok są bardzo ciekawie zrobione tablice dydaktyczne, właśnie z ilustracjami, gdzie są umiejscowione okopy. Nawet swego czasu, te 15 lat temu, udało mi się ustalić konkretnie jeden okop, w którym Stanisław Malcharek, strzelec z II Morskiego Pułku
Strzelców. Boję się zapytać, jak pan to ustalił?
Był to ostatni żyjący strzelec z II Morskiego Pułku Strzelców. Już niestety nie żyje.
A miał pan przyjemność z nim rozmawiać jeszcze?
Ja nie, ale moi znajomi z grupy rekonstrukcyjnej tak.
Niesamowite to są historie. Dobra, to gdzie jesteśmy?
No, minęliśmy Kolibki.
Minęliśmy Kolibki.
I wycieczka, pierwsza wycieczka na przykład do Chważna. I tam na wysokości Chważna był styk pozycji II Morskiego Pułku Strzelców i Obrony Narodowej. Po 12 września 1939 roku na wniosek pułkownika Dąbka odpuszczono temat bronienia miasta i przeniesiono cały ciężar walk na Kępę Oksyską. Tam od 1 września skuteczny opór wobec niemieckiej floty dawała bateria Canet, która 1 września była zbombardowana i w zasadzie jedno działo od razu było utracone. Jedną armatą skutecznie, w miarę skutecznie blokowano zakusy Kriegsmarine tutaj na Zatoce Gdańskiej i trzymano na dystans niemieckie okręty od gdyńskiego portu. Więc tam głównie to były zmagania z bombardowaniami, prawda, ze strony Luftwaffe. Tyle, że bateria Canet przeciwlotniczo nie mogła tego robić, ale były inne jednostki wysoko zlokalizowane wokół Gdyni, które skutecznie broniły Kępy Oksyskiej pod względem przeciwlotniczym. Dokonano nawet kilku strąceń.
Panie Piotrze, wszystkiego pewnie nie opowiemy, bo dopiero tknęliśmy tak naprawdę tę wojenną historię Gdyni, ale rozmawialiśmy o tym, że właściwie ślady, już nie wspomnę o żołnierzach niemieckich, którzy wciąż tu gdzieś się znajdują pod ziemią, tych śladów wciąż i wciąż jest bardzo dużo. Jak wiele jeszcze do odkrycia, jak wiele jest miejsc, o których wiecie, że tam coś jest, ale z różnych powodów się tego nie rusza na przykład.
Takie rzeczy najczęściej wychodzą, takie sprawy najczęściej wychodzą przy różnego rodzaju inwestycjach, pracach ziemnych i tak dalej. Bo no właśnie mieliśmy taki przypadek przy budowie naszego fundamentu pod okręt podwodny Koben, ORP Sokół. Notabene kuriozum. Na wysokości tablicy poświęconej zaślubinom Polski z morzem w Gdyni, jak Gdynia została wyzwolona, na wysokości tej tablicy została odkryta mogiła, w której ekshumowano 13,5 szkieletów żołnierzy niemieckich z 1945 roku. Zmarli oni tutaj w lazarecie, który był zlokalizowany w obecnym klubie Marynarki Wojennej Riviera. Są informacje, że w okolicy jest ich znacznie więcej w ziemi, ale to czas pokaże, prawda, czy...
Czas i inwestycje pokażą.
Czas i inwestycje pokażą, prawda, czy gdzieś się pojawią. Ciała tych Niemców są na koszt państwa niemieckiego ekshumowane i przewożone na takie zbiorcze cmentarze pod Szczecinem i pod Opolem.
Mm-hmm. Wspomnieliśmy już o tej pięknej, czarnej jednostce, która zachwyca i przyciąga wzrok. Dopiero od kilku miesięcy tak naprawdę zwiedzający mogą podziwiać Sokoła stojącego w Muzeum Marynarki Wojennej. Moglibyśmy słów kilka na temat tej jednostki w kontekście II wojny światowej powiedzieć, bo ci z Państwa, którzy są miłośnikami, no to oczywiście pewnie się teraz uśmiechnęli, jak można nie znać tej historii.
Dobra, Sokół. W Marynarce Wojennej mamy coś takiego jak dziedziczenie nazw okrętów, tak? Sokół w czasie II wojny światowej miał swoje dni chwały, prawda, i sławy, gdzie stawiał opór jednostkom Kriegsmarine, polował. Jak to okręt podwodny? Mm-hmm. Okręt podwodny jest czymś w rodzaju drapieżcy takiego podwodnego, który właśnie znienacka w sposób niezapowiedziany i niewidzialny atakował przeciwnika. No była to też jakaś, musiała być jakaś równowaga na morzach i oceanach, prawda, wobec grasujących tu i ówdzie wilczych stad, prawda? Chociaż nie wiem, czy przemysł aliancki przewyższał produkcję akurat niemieckiego okrętu podwodnego. W tej chwili nie pamiętam tego.
A jak to z tym samym Sokołem było? Możemy chociaż słów kilka na temat jego historii, na temat jego nazwy, na temat tego, jak w końcu po latach wylądował w Gdyni?
Najlepiej by było służyć około 2000 roku w Dywizjonie Okrętów Podwodnych, jakie tam zapadały decyzje. Ja niestety tam nie byłem.
No tak.
Wiadomo, że tradycja jest czymś bardzo ważnym. I trzeba było te nazwy okrętów
kontynuować. Widzę, że idziemy naokoło, tak, i chyba nie dojdziemy do celu. Okej, dobra.
Nie, bo to ja nie byłem w ośrodku decyzyjnym, więc ciężko mi powiedzieć, czym to było uwarunkowane, prawda? Można było dać mu nazwę dzik, prawda? Z drugiej strony, prawda, to kontynuując tradycję.
No dobrze, to tutaj postawimy kropkę, ponieważ czas nas goni. Panie Piotrze, gdzie szukać informacji na temat śladów i tego 39 i kolejnych lat wojennych w Gdyni? Pewnie macie tu jakieś grupy organizujące jakieś spacery i tak dalej. Gdzie szukać źródeł takich informacji?
Przede wszystkim.
Gdzie pan szuka źródeł takich informacji, oprócz porównywania cieni na zdjęciach? To mnie zresztą zafascynowało.
I ja to tam często lubię w archiwaliach się zapuścić, ale jeśli chodzi o tak ofertę dla zwiedzających, no to nasze muzeum ma swoich przewodników, którzy oprowadzają i przybliżają historię tego miejsca i dziedzictwa marynarki wojennej, ale też przewodnicy miejscy na terenie Gdyni prowadzą różnego rodzaju spacery. Są też dobrze na przykład obserwować na przykład grupy tematyczne na Facebooku, które zajmują się na przykład bunkrami, bo w Gdyni naprawdę mamy co nieco do oglądnięcia. Są relikty baterii przeciwlotniczych, niemieckich, polskich, różnego rodzaju schrony. Pozorom jest tego całkiem sporo.
Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. I dziękuję
za ten
krótki spacer. Piotr Czerepach, dział opracowań muzeali i wariat, jak rozumiem, trochę na temat tego okresu chyba, co?
Pasjonat.
Przepraszam, lepiej brzmi. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.